zawsze wierni Maronici. Powstanie kościoła maronickiego jest dość nietypowe. Jego założycielem jest święty Maron, żyjący w północnej Syrii na przełomie wieków IV i V. Znamy go z korespondencji świętego Jana Chryzostoma i z opowiadania Teodoreta z Cyrum. W miarę czasu wokół klasztoru gromadzi się ludność zwana ironicznie rodziną świętego Marona. Ponieważ opowiedzieli się oni za nauką soboru chalcedońskiego, ściągnęli na siebie nienawiść monofizytów. Z przybyciem Arabów ich sytuacja stała się nie do wytrzymania i rodzina świętego Marona rozpoczyna poszukiwanie miejsca, gdzie mogłaby żyć we względnej wolności, tym bardziej, że sam klasztor świętego Marona został zburzony. Emigrują więc z Syrii w dzikie góry Libanu, gdzie stopniowo się przenoszą w wiekach VII do IX. Tworzą kościół z patriarchą na czele, który nawiązuje do nieistniejącego wtedy de facto patriarchatu antiocheńskiego. Stąd każdorazowy ich patriarcha nosi tytuł patriarchy Antiochii. Z Antiochii wzięli Maronici również ryt, czyli liturgię, oraz jej język, a więc syryjski, który następnie zmieni się w arabski. Żyją w górach Libanu, wokół świętej doliny Kadisza. Na jej niedostępnych brzegach budują swoje wsie, zawieszone często nad przepaściami. Uprawiają pulka i winnice, a w niedostępnych jaskiniach, w które obfituje ta dolina, budują schronienia przed napaściami muzułmańskimi. Rozwija się życie zakonne. Żyją wiarą katolicką pośród morza islamu. Z tej izolacji wyrwało Maronitów przybycie krzyżowców, których oni przywitali entuzjastycznie jak braci w wierze. Natomiast krzyżowcy zabrali się do ich nawracania, ponieważ nie wyobrażali sobie, że mogą istnieć chrześcijanie ortodoksyjni, o których nie wie Rzym. To nawrócenie z monoteletyzmu opisane barwnie przez kronikarza wypraw krzyżowych Wilhelma z Tyru stanowi początek legendy o monoteletyzmie Maronitów. Na Sobór Lateraneński IV w 1215 roku przybył Jeremiasz II, patriarcha maronicki. To przyjęcie braterskie drogo jednak kosztowało Maronitów po odejściu krzyżowców. Gdy Liban opanowują Mamelucy, zaczynają się krwawe prześladowanie i nowa izolacja od chrześcijaństwa. Jednak w XV wieku Maronici są już znowu w stałym kontakcie z Kościołem Powszechnym, a nawet przybywają do nich legaci papiescy. W XVI wieku Rzym zaczyna coraz bardziej interesować się chrześcijaństwem wschodnim. W 1584 roku powstaje w Rzymie Kolegium Maronitów, które przyniesie podwójną korzyść zarówno Maronitom, którzy na zachodzie znajdują swoje miejsce, mają swoich prokuratorów, którzy informują Stolicę Świętą o sytuacji Maronitów, a równocześnie przynoszą korzyść Kościołowi Powszechnemu, gdyż stanowią oni okno zachodu na świat syryjski i w ogóle na wschód chrześcijański. To stamtąd wyszli wielcy uczeni maronicy z rodziny Assemani, którzy z polecenia papieża udawali się na wschód, by zakupywać rękopisy wschodnie, które dały początki sławnym zbiorom w Bibliotece Watykańskiej. To dzięki nim pojawiają się pierwsze wydania tekstów syryjskich, na przykład sławna Biblioteka Orientalis i praca o chrześcijaństwie syryjskim. Uczeni maronicy położyli podwaliny pod studia nad językiem syryjskim w Europie. W 1736 roku odbywa się wielki synod reformatorski kościoła maronickiego. Z wywalczonej przez maronitów sfery wolności dla chrześcijan korzystają i inni chrześcijanie, i tak do Libanu przybywają katolicy armeńscy czy syryjscy. Maronitami zaczynają się interesować państwa zachodnie, szczególnie zaś Francja, która wzięła ich w swoją opiekę, co pozwoliło wielokrotnie uratować ich od tureckich pogromów i wyniszczenia ich, a czasami przetrwać poszczególne prześladowania. Takie pogromy trwają jeszcze w XIX i XX wieku, kiedy to Turcy wykorzystują mozaikę narodową i religijną w Libanie, by szczuć jednych na drugich. W 1860 roku Francuzi interweniowali nawet zbrojnie w Libanie, by przerwać masakrę maronitów. Zginęli wtedy z rąk druzów bracia Massabaki, beatyfikowani wraz z towarzyszami w 1926 roku. Maronici uzyskali wolność po powstaniu państwa libańskiego w 1920 lub 1926, kiedy nastąpiło ostateczne jego ukonstytuowanie się. W nim stanowili większość i wedle konstytucji z 1946 roku prezydent miał być zawsze maronitą. Tę względną wolność przerwały najpierw przybycie Palestyńczyków, którzy zachwiali równowagę religijną Libanu, a następnie od 1975 roku trwająca do dziś okupacja Libanów przez Syrię. Kościół maronicki liczy dziś około 1 000 000 mieszkańców w Libanie i około 3 poza Libanem, w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Afryce i w Europie. Na czele stoi patriarcha antiocheński, rezydujący w Bkerke w Libanie. Jest nim dziś kardynał Nasrallah Pierre Sfeir. Istnieje organizacja kościelna maronicka, arcyeparchie, eparchie i egzarchaty poza Libanem, na Cyprze, w Jordanii, w Izraelu, w Palestynie, w Egipcie i w Syrii i poza Bliskim Wschodem, w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Argentynie, Kanadzie, Meksyku i Australii. Liturgia maronicka, ryt antiocheński, jest sprawowana po arabsku. Niestety kontakty z Zachodem przyniosły dość intensywną jej latynizację, przed którą zresztą, szczególnie od Soboru Watykańskiego II, maronici bardzo mocno się bronią. Monastycyzm w kościele maronickim odegrał ważną rolę. Z mnichów wywodzą się hierarchowie tego kościoła. Istnieje kilka zakonów czysto libańskich. Monastycyzm libański, najpierw nie mający struktury organizacyjnej, organizuje się męski od XVII wieku, żeński w ostatnim wieku. Istnieją 4 wielkie męskie zakony maronickie, kilka zakonów żeńskich, które na ogół rozwijają się dynamicznie. Z zakonu antonianów wywodzi się wielki święty cudotwórca, święty Charbel Maclouf, którego grób jest miejscem pielgrzymkowym. Obok mnichów maronickich działają w Libanie inne zakony, na przykład jezuici ze swoim znakomitym uniwersytetem w Bejrucie, który, dodajmy, założył w XIX wieku Polak, ojciec Ryło. Obok tego istnieje silne centrum intelektualne, jakim jest Uniwersytet Świętego Ducha w Kaslik, prowadzony przez mnichów libańskich oraz 2 seminaria duchowne.